Wielki Tydzień. Każdy dzień ma znaczenie. Rozmawiają Grzegorz Misiewicz i ksiądz profesor Janusz Lemański.
Wypadałoby zapytać na początku.
O, no dużo się zmieniło. U ciebie słyszałem też.
Tylko musimy powiedzieć na początku, że myśmy się spotkali
w Turcji.
W Turcji, na szlaku pielgrzymkowym. Tak, tak. No, to było nasze pierwsze spotkanie.
Po tym jeździłem jeszcze 11 albo 12 lat w rzędu. Bo częściej jeździłem po Ziemi Świętej, w ogóle po krajach biblijnych, nie tylko po Ziemi Świętej.
Ja jeździłem trochę rzadziej już potem, ale ciągle jeszcze jeździłem do Turcji, do Ziemi Świętej. Ale w międzyczasie udało mi się popełnić film na temat świętego Pawła. Pewnie widziałeś.
No mam
jakieś
nawet
tam fragmenty, tak. 12-odcinkowy film, cała biografia świętego Pawła od początku do końca, takie większe dzieło, no a potem jeszcze różne inne też tematy filmowe mnie w międzyczasie interesowały, a ty wiem, że jakieś książki, sporo nawet chyba,
no,
jakichś takich
jakby było,
grubszych
był naturalny sposób na rozwój naukowy, bo pracuję na uniwersytecie, więc siłą rzeczy musiałem coś pisać i tworzyć, zresztą lubię to, bo to nie jest tylko kwestia, że muszę. No trochę się nazbierało tego, już 15 książka jest właściwie już praktycznie
no,
chyba
już nie
w druku.
No,
artykułów mam sporo, dorobiłem się nowych tytułów, już tak patrzę, że już chyba nic nie ma, poza zbawieniem, ale no, to jest też jakieś tam doświadczenie. Trochę tego jest, w każdym razie w moim dorobku.
Ale nie o nas tu chodzi w tym programie, nie o to, żebyśmy się chwalili, co żeśmy zrobili, ale chcemy zaprosić naszych słuchaczy oraz tych, którzy będą nas oglądali na wizji, na wspólną pielgrzymkę, już nie w sensie fizycznym gdzieś po jakichś szlakach pielgrzymkowych, ale na pielgrzymkę przez Wielki Tydzień, czyli przez te wydarzenia, które miały miejsce około roku 30-33 w okolicach w Jerozolimie i w okolicach Jerozolimy. Aby zgłębić temat, aby przybliżyć to wszystko, co się tam działo, no i żeby coś więcej z tego zrozumieć. Taką mamy nadzieję.
Mówiąc krótko, zaproponowałem, żebyśmy sobie poczytali Ewangelię, tak wchodząc troszkę w głąb tego, co zostało w niej zapisane, bo dla wielu ludzi pewne rzeczy są jakby troszkę sprzeczne. Pewne rzeczy są już jednak kulturowo, historycznie odległe i tak myślę, że uda nam się troszkę przybliżyć to tło, wejść troszkę w głąb tych różnych dylematów, które ktoś może mieć i przede wszystkim wyjaśnić, co się tak naprawdę działo.
Mam taką nadzieję, że właśnie te pytania wielu z nas, z którymi się zmagamy, znajdą częściowo przynajmniej jakąś odpowiedź w czasie tych naszych wspólnych rozważań i podróży przez Wielki Tydzień. No to cóż, jesteśmy gotowi, ruszamy. A zapraszają
ksiądz Janusz Lemański
i Grzegorz Misiewicz.
Wielki Tydzień. Każdy dzień ma znaczenie.
Powszechnie chyba jest tak, że przeżywanie okresu wielkanocnych, wydarzeń wielkanocnych to są trzy dni, tak? Czyli tak zwane triduum, czyli tak czwartek wieczorem, piątek, no i sobota i potem niedziela, czyli w zasadzie cztery dni. Więc jak to jest z tą rachubą czasu? Mówimy o triduum, czyli o trzech dniach, a tak licząc dosłownie to są cztery dni.
No sama nazwa Triduum jednak mówi nam o trzech dniach, ale właściwie musimy bardziej myśleć o trzech fundamentalnych wydarzeniach, bo no raz nie jesteśmy pewni, jak liczyli ten czas, czy tak no
właśnie,
jak to zwykli liczyć Żydzi, począwszy już od wieczoru dnia poprzedniego.
Czyli i po wtedy, zachodzie słońca.
Tak,
jakby,
to
tak?
taka symbolika
oczekiwania. Zaczyna się następny dzień.
Tak. Czy też liczyli, tak jak to robili Rzymianie, kiedy się zaczynał nowy dzień, czyli od
czasku, świtu jakby,
od poranka. Ale to jakby ma znaczenie też drugorzędne, bo pierwszorzędne są trzy wydarzenia, które są umieszczone między czwartkiem a niedzielą. I w zasadzie w Wielką Sobotę już czekamy na zmartwychwstanie, bo po prostu wydarzenie, które się, powiedzmy, dokonuje Wielki Piątek, Pan Jezus jest w grobie i czekamy teraz na ten moment kulminacyjny, który, no, można powiedzieć, kładzie fundamenty naszej wiary, zmartwychwstanie Chrystusa. I to się dokonuje już w Wielką Sobotę. Liturgia Wielkiej Soboty zaczyna się...
Ale to dopiero wieczorem.
No wieczorem.
W nocy w zasadzie.
No, ale to już jest jakby następny dzień.
No bo sobotą dzień. Zawsze jest, znaczy zawsze, przeważnie jest kłopot, tak? Bo w czwartek, wiadomo, jest uroczysta msza święta w kościołach, prawda? Wielki Czwartek, potem Wielki Piątek...
Ale wszystko jest wieczorem. Czyli no tak. Jeżeli liczymy od wieczora, no to się zaczyna tak naprawdę już piątek.
No jakby tak, ale w sobotę z kolei tak, nic się nie dzieje w kościele. W zasadzie to jest chyba jedyny dzień w ciągu roku, gdzie nie ma sprawowanej Eucharystii w sobotę.
Wielki Piątek nie ma.
Czy Wielki Eucharystii. Piątek.
Wielką Sobotę.
Ale to przedłuża się jakby na sobotę aż do wieczora, tak? Aż do nocy, tak? Aż do nocy, czyli mówiąc o triduum, chociaż dosłownie znaczy to trzy dni, raczej trzeba mówić o trzech wydarzeniach. Tak,
tak,
czyli
o trzech wydarzeniach.
To, co miało miejsce na ostatniej wieczerzy, to, co miało miejsce w piątek i potem ten moment zmartwychwstania, czyli w zasadzie w nocy z soboty na niedzielę. Tak, to są te... Czyli no w sobotę oczywiście święci się pokarmy w polskiej tradycji, to jest punkt.
No i to jest czas na przemyślenia, bo no, w większości kościołów, jak już przychodzimy, nawet dość tłumnie, nawet jest więcej niż w jakieś inne dni, bardziej ważne liturgicznie, przychodzimy z tą święconką, to jest zawsze obecna ta zachęta do adoracji. Pan Jezus jest w grobie. Pójdź, pochyl się, pomyśl sobie, że twój koniec życia też taki będzie w grobie i czy masz nadzieję na coś więcej?
Ja myślę, że jednak te święconki to przykrywają tą refleksję bardziej tam, żeby poświęcić swój pokarm, to jest chyba ważniejsze dla naszej tradycji ciągle.
Może i tak jest, no. Po prostu Pan Bóg ma swoje sposoby na to, żeby zwrócić po prostu naszą uwagę na siebie, więc jeżeli to temu też posłuży, jakieś refleksji, przynajmniej w niektórych przypadkach, to też jest dobrze.
No dobrze. Oczywiście będziemy w szczegółach rozważać te wydarzenia z tych tak zwanego tryduum, ale mówimy przecież o Wielkim Tygodniu. No, tydzień ma więcej niż trzy dni, co najmniej siedem. Ja bym nawet zaryzykował, że osiem, jeśli chodzi o te wydarzenia. Czy jest taki moment opisany w Ewangeliach, od którego możemy liczyć ten tak zwany Wielki Tydzień, tak? Jakiś moment świadomości, że to się już wtedy zaczyna?
No, każde rozstanie ma też taki moment swojego pożegnania. I to teraz zależy od ewangelistów. Święty Jan jakby ten moment pożegnania sytuuje w domu Łazarza.
Znaczy pożegnania z...
No,
swoimi...
z przyjaciółmi, można powiedzieć.
Aha, czyli prawda? Że jakby ma już taką świadomość, że idzie, rusza w drogę, która skończy się jego
świadomość,
śmiercią.
Świadomość ma od samego początku, co
no
go
tak.
czeka. Ewangeliści
tak,
to odnotowali, że są trzy takie momenty, kiedy Jezus zapowiada, że w Jerozolimie to będzie śmierć i potem zmartwychwstanie. Taka słynna scena to jest ta, kiedy Piotr kompletnie ignoruje tę informację, że jeszcze będzie zmartwychwstanie. On się skupia, że oni tutaj mają plany, a tu Pan Jezus mówi, idę umrzeć na...
A to jeszcze w Galilei.
Na krzyżu, tak. I mu tam nawet zagradza drogę. Natomiast taki właściwy moment pożegnania, no to jest właśnie umieszczony przez świętego Jana w domu Łazarza. Chodzi też o pewną symbolikę, bo my musimy pamiętać, że Ewangelie to nie jest próba napisania jakiejś biografii Jezusa według jakiejś tam ścisłej chronologii. To jest próba zinterpretowania tego, co się stało.
I no sposób... tak, bo przecież Ewangelie powstawały kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach.
Tak, to jest, powiedzmy, teksty. Pewne fakty dla jednego ewangelisty pasowały na początku, a dla drugiego na końcu. Także tutaj się nie dziwmy, jak nam jeszcze tutaj parę razy wyjdzie w trakcie naszych rozmów, że pewne rzeczy są troszkę różne między ewangelistami. Więc święty Jan widzi jakby ten początek drogi do wydarzeń tego Triduum Paschalnego w tym pożegnaniu w domu Łazarza. Dlaczego w domu Łazarza? Bo to jest ten, który go wskrzesił. Prawda? Jest to jakby zaproszenie, żeby pójść o krok dalej. Prawda? Że no, wskrzeszenie to jest tylko po to, żeby no, przeżyć jeszcze troszkę swojego życia, ale jednak umrzeć, a Jezus nas zaprasza do czegoś więcej, do zmartwychwstania.
Czyli to był ten moment, jak mówisz, w domu Łazarza. Dom Łazarza był w Betanii, tak?
Po drugiej stronie Góry Oliwnej.
Za chwilę właśnie tam się udamy, aby w domu Łazarza w Betanii rozpocząć Wielki Tydzień. Na 6 dni przed Paschą Jezusa przybyli do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego, czyli dla Jezusa, ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Pierwsze zdanie mówi o tym, że było to na 6 dni przed Paschą. Czyli jakby to policzyć, to wypada naprawdę w sobotę. Bo wiemy też, że inni ewangeliści, czyli synoptycy tak zwani, podobne wydarzenie opisują, ale umieszczają je nieco później. W trakcie, tam koło środy, może czwartku, dokładnie tego nie wiemy. A Jan to mówi wyraźnie 6 dni przed Paschą, czyli niby jest jakiś odnośnik chronologiczny. Skąd ta rozbieżność, że u Jana to wydarzenie jest w sobotę, a u innych jest to samo, a być może inne wydarzenie opisane nieco później?
Wydarzenie jest opisane to samo, choć to za chwilę jeszcze pewnie o tym będziemy mówili, są troszkę inni główni bohaterowie. To wszystko zależy od koncepcji, jaką ma
dany autor
w Ewangelii. Przypomnę, my, jeżeli chodzi o dom Łazarza, pewnie dobrze kojarzymy taką scenę i to jest ostatnia scena, która poprzedza tę w Ewangelii Jana. Kiedy Jezus wizytuje, są tylko te siostry i
Maria
właśnie
i Marta.
Jedna usługuje, a druga
tak, to jest druga dosyć znana przypowieść.
Tak. I teraz właśnie mamy jakby sytuacja. Drugą odsłonę. To po prostu u Jana jest bardzo często, że coś jest na początku i coś jest potem pod koniec. Te sceny oczywiście trzeba ze sobą też łączyć i interpretować. I tu jesteśmy w domu tego, który dużo, można powiedzieć, zawdzięcza, życie zawdzięcza. Można powiedzieć jego przedłużenie, bo wiemy, że Łazarz był tym, którego Jezus wskrzesił. I więc wszyscy domownicy są Jezusowi wdzięczni. Ta scena jest potrzebna też dla Jana, właśnie nie tylko ze względu na to odniesienie, o którym wspomniałem. Ona jest potrzebna także tego, że w tym momencie widzi jakby ten moment, kiedy Jezus zaczyna się żegnać. I zaczyna od przyjaciół i zaczyna oczywiście powiedzmy w sposób taki symboliczny.
Jeszcze w tym, wróćmy do tego początku tego opisu. Jest tu autor Ewangelii podaje, że urządzono to przyjęcie na cześć Jezusa. Tak, czym sobie Jezus zasłużył właśnie? Czy tym, że można to powiązać, że wcześniej wskrzesił Łazarza, tak? Więc jakby czy to można powiązać z tym, że to przyjęcie było też jakby podziękowaniem czy uczczeniem Jezusa za to, czego dokonał względem Łazarza? Czy to raczej nie ma związku?
Dla Jana jakby w tej postu jego myśli teologicznej to wskrzeszenie Łazarza jest postawione na pierwszym miejscu, prawda? I ta przyjaźń, której jakby źródeł nie znamy, ale na pewno ta powiedzmy scena wskrzeszenia jest tutaj ważna od strony teologicznej. Natomiast inni ewangeliści piszą, że to było w domu Szymona Trędowatego. I tu jeżeli chcemy wierzyć tradycji okołobiblijnej, to był ojciec Łazarza, a był znacznym faryzeuszem, nieprzypadkowo nazywanym trędowatym. Miał jakąś chorobę skóry, niekoniecznie to, co my dziś rozumiemy przez trąd, ale tego typu choroby były oznaką jakichś ciężkich grzechów, prawda, które Pan Bóg poprzez taką właśnie chorobę, której się nie da ukryć, chciał po prostu na nie wskazać i został uzdrowiony. Prawda? Więc przedstawiciel elity, można powiedzieć, żyjący w okolicach Jerozolimy, został uzdrowiony. I to Szymon jest tym, który wydaje.
To jest ciekawy wątek, bo tego w Ewangelii wprost nie można wyczytać. Jak już mówiłem, Jan opisuje tu wydarzenie w Betanii w sobotę, tak wyraźnie mówi, 6 dni przed Paschą, czyli musi to być w sobotę. Inni ewangeliści piszą o tym samym wydarzeniu, trochę z innym kontekście, z innymi aktorami w roli głównej, nieco później. I piszą, że to miało miejsce w domu Szymona Trędowatego. A ten pisze, że u Marii i Marty. Czyli jest domniemanie, czy są jakieś ku temu przesłanki, czy to jest tylko domniemanie, że ten Szymon Trędowaty mógł być ojcem Łazarza i w sumie Marty i Marii, tak?
Taka jest w miarę wczesna tradycja chrześcijańska. Jak wczesna, to tego nie potrafię w tej chwili powiedzieć, ale właściwie od samego początku łączy się te dwie postacie, ojca i syna. Tylko, że jakby dla pozostałych ewangelistów tutaj jakby pierwsze miejsce odgrywa ten właśnie przedstawiciel elity, który ma powody do tego, tak jak po prostu Łazarz ma też po prostu zupełnie inne, ale jednak także powody do tego, żeby być Jezusowi wdzięcznym i żeby być zaproszonym na taką specjalną ucztę wydaną na jego cześć. Prawda?
Ale to jest ciekawe, bo to jak ktoś by miał, ja miałem takie wątpliwości, tak? Czy Jan pisze o tym samym, czy o czymś innym, czy to są zupełnie dwa inne wydarzenia, a chociaż mówiąc o tym samym, a ta osoba Szymona Trędowatego jakby łączy to, tak? Bo to jest ten sam dom w końcu. W końcu wiemy, że to jest to samo wydarzenie.
Znaczy, to inaczej są, to jeszcze raz powiem, inaczej są rozłożone akcenty. Co innego jakby było potrzebne czy ważne, żeby przygotować nas na to najważniejsze wydarzenie, czyli męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa. Dla Jana, który widzi to troszkę inaczej, pisze zresztą znacznie później niż pozostali ewangeliści, więc mamy prawo domniemywać, że on te już inne wersje Ewangelii znał i powiedzmy, jeżeli je zignorował, to dlatego właśnie, że miał inną potrzebę, to co innego chciał zaakcentować w odróżnieniu od synoptyków.
Dobrze, zobaczmy teraz, co się tam w tej Betanii wydarzyło. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła, a dom napełnił się wonią olejku. No dosyć taka osobliwa scena, pewnie trudno zrozumiała dla nas dzisiaj. O co tu chodziło? Dlaczego Maria dokonała czegoś takiego nagle?
No to już tłumaczy sam po prostu Jezus. Znaczy z jednej strony z jego punktu widzenia jest to gest symboliczny, który jakby zapowiada to, co się za chwilę stanie w tych najbliższych dniach. To jest, tak jak on sam mówi, namaszczenie na już ze względu na tą już bliską jego śmierci i potem pochowanie w grobie. Natomiast no, specyficznie Janowa jest ta identyfikacja, bo to, że tam była niewiasta, która była właśnie osobą, która namaszczała stopy Pana Jezusa, to my wiemy też z innych Ewangelii, ale to, że jest to Maria Magdalena, konkretnie identyfikowana też jako jawna grzesznica, to znamy już tylko z tego fragmentu.
Ale sam akt namaszczenia, który dla nas jest dzisiaj dosyć taki no, obcy w naszej mentalności czy kulturze, no, co on oznaczał sam
w sobie? Gest namaszczenia był pewnego rodzaju symbolicznym potwierdzeniem misji, która jest do spełnienia. Namaszczano króla, potem także mamy przykład, że namaszczano proroka, potem namaszczano także do służby kapłańskiej, do dziś to zostało
zachowane.
Czy
możemy założyć, że Maria wiedziała, w jakim celu namaszcza Jezusa? Czy była tego świadoma? Czy to był jakiś gest jej osobisty bardziej?
To już byśmy mogli...
Czy to Jan tak ułożył, żeby tak to wyglądało?
Tak to ułożył Jan, że no wkładając w usta, że tak powiem, interpretację tego gestu. Bo z jednej strony był to gest na pewno wdzięczności, a jak była to wielka wdzięczność, no wystarczy sobie postawić pytanie, co to był ten olejek nardowy.
No właśnie, co to jest?
No to jest coś, co...
Wielka sprawa ten olejek
nardowy. No wielka sprawa, bo to było, trzeba sprowadzać aż podobnież z Himalajów. Samo przygotowanie, samo sprowadzenie i przetrzymywano to też w dość drogocennych naczyniach z alabastru, no tutaj pada cena chyba nawet, 300 denarów, możemy sobie wyobrazić, dniówka pracy kosztowała denara średnio, więc no to jest prawie rok pracy.
Prawie rok pracy.
Więc wylała sporo na tego Pana Jezusa, no to trzeba być bardzo wdzięcznym, żeby taki prezent zrobić, prawda? To jest w zasadzie gest, który powinien spoczywać na gospodarzu. To gospodarz wita gościa, podaje mu misę z wodą do obmycia stóp. Zwykle robiła to służba, jeżeli to by zrobił sam gospodarz, też by się nic nie stało, ale generalnie musiał zadbać o to. Mamy takich sytuacji wiele w Starym Testamencie właśnie z tym podaniem. Przecież Jezus też komuś tam zrobił też taki właśnie wyrzut, że przyszedłem, a ty mi tutaj tej misy nie podałeś z wodą do obmycia. Więc to jest gest na pewno przywitania, gościnności. No, jedna z takich postaw bardzo cenionych do dzisiaj.
Czyli inaczej mówiąc, tego typu sytuacje jak namaszczenie przychodzącego gościa zdarzały się
no tak,
w domach.
Tylko, że nikt nie używał tego olejku za
tylko 300 tu denarów. Mamy ten olejek nardowy, mamy Marię Magdalenę prawdopodobnie, dla której jest to gest wdzięczności wobec Jezusa.
Tak.
Ale jeszcze w interpretacji Jana i w ogóle to jest jeszcze gest namaszczania Jezusa na jego taki symboliczny, czyli bardzo symbolicznie Jan to przedstawia, czyli inaczej mówiąc, z perspektywy Marii, jakby tak dosłownie brać, mogło to wyglądać jako zwykły gest dziękczynienia, ale w interpretacji Jana, czy w tej Ewangelii jest to coś więcej, czy to jest ten rozpoczęcie tego momentu,
no my musimy,
wielkiego tygodnia, gdzie Jezus jest namaszczony na swoją śmierć.
My musimy jeszcze wejść jakby w to powiedzmy głębiej, bo grzech dla nich to było równoznaczne śmierć. Ona no miała grzech, który był grzechem, w którym łamała jedno z przykazań Bożych, nie cudzołóż. prawda? Więc ona była kobietą lekkich obyczajów, tak nam to po prostu prezentuje. On ją wyrwał ze śmierci. Ona mu, powiedzmy, za to niejako jest wdzięczna, ale dla Jana to ta symbolika idzie jeszcze dalej, bo on za chwilę ją jeszcze bardziej z tej śmierci wyrwa.
Czy to jest, czy ta symbolika, czy Maria Magdalena, czy ona wtedy już z Ewangelii gdzieś wyczytujemy, że to była ta postać, którą Jezus uwolnił od grzechu tego, czy to jest jakaś interpretacja późniejsza już zupełnie?
Tu są już, tutaj jakby tradycja nie jest jednoznaczna. No tak właśnie. Jak mówię, u pozostałych ewangelistów ona w ogóle nie jest w ten sposób identyfikowana, prawda? Jest to jakaś kobieta, na przykład u Łukasza, więc takiej bardziej precyzyjnej identyfikacji, żeby siostrę Łazarza właśnie z tą jawną grzesznicą złączyć, to jest koncepcja
Jana. Któryś z ojców kościoła chyba na to wpadł kiedyś tam dopiero, tak, to wyraził wprost i to tak już zostało chyba.
No to znaczy, tak jak mówię, z tradycji okołobiblijnej nam to po prostu nie wynika. Były różne jakby koncepcje, które próbowały połączyć te.
No dobrze, to przyjmijmy, że była to ta Maria, być może Maria Magdalena, gest namaszczenia olejkiem nardowym stóp Jezusa. To jest wielka sprawa, bo to sam olejek był bardzo drogi. No i oczywiście taka sytuacja nie mogła zostać bez reakcji zgromadzonych tam przy stole. I tak dalej czytamy w kolejnych wersetach u Jana. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co w tym trzosie składano. Czyli sytuacja wylania olejku nardowego odzywa się Judasz Iskariota. I teraz takie pierwsze pytanie, które się nasuwa, no, czy faktycznie Judasz się odezwał wtedy, czy to raczej Jan uruchamia tutaj Judasza jakby w tej scenie, bo już kiedy pisał tę Ewangelię, było wiadomo, że Judasz zdradził, tak? Że zdradził, że sprzeniewierzył pieniądze, prawda? To już było wiadomo w tym czasie pisania Ewangelii, ale tutaj Jan przywołuje, że jakby już tutaj było wiadomo, że ten Judasz jest tym, który zdradzi. Więc jak to, na ile to jest pewna konstrukcja Jana, a na ile faktycznie Judasz mógł się odezwać wtedy?
Znaczy możemy spojrzeć na to najpierw, powiedzmy, jako na fakt, który rzeczywiście mógł mieć miejsce i jaka jest wiarygodność Jana. No, Ewangelia jest jedną z najmłodszych. Właściwie
najpóźniej
pisana po roku 90. No, ale z drugiej strony łączona jest ta Ewangelia z Janem Apostołem, a więc z kimś, kto był przy tym stole i był i brał udział w tej wczesie. Więc świadkiem nocznym. Więc my nie jesteśmy w tej chwili w stanie wykluczyć, że Jan po prostu najlepiej z ewangelistów znał tę sytuację, że ona rzeczywiście miała miejsce. Co nie jakby nie zmienia faktu, że oczywiście jeszcze raz wracam do tego, że ma pewną koncepcję teologiczną. I stąd już jakby nas uprzedza, prawda? Bo ktoś powie, no rzeczywiście Judasz mógłby mieć rację, prawda? No to jest, powiedzmy, tylu biednych wokół nas.
Jego reakcja była jakby naturalna.
Naturalna byłaby dla po prostu wielu z nas, czy takie pieniądze wydać na coś takiego.
Może,
prawda?
Wielu w ten sposób pomyślało przy stole, ale akurat przymówił Judasz, bo taką rolę mu dał Jan.
Wielu tak mogło pomyśleć nawet nie przy tym stole, tylko przy, powiedzmy, wszystkich innych sytuacjach, bo my już jesteśmy w sytuacji pierwotnego kościoła, gdzie był różny sposób myślenia, prawda, i także różny sposób podejścia do rzeczy materialnych. Oczywiście tam po prostu było ogłoszone to ubóstwo, to nieprzywiązanie się do rzeczy, no ale wielu myślało właśnie w takich po prostu kategoriach, czy wydawać na przykład na jakiś obrzęd liturgiczny dla nas ważny takie pieniądze, czy lepiej rozdać ubogich, prawda, więc tu jakby Jan też troszkę wychodzi naprzeciw pewnych sytuacji, które już ta wspólnota przeżywa, których on był świadkiem.
Tak, no. Tego typu pytania już były, a tutaj akurat przemawia Judasz. Na co Jezus odpowiada? Na to rzekł Jezus, zostaw ją. Przechowywała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. No i tak czytając to słowo i próbując wyobrazić sobie tą sytuację, no to tak wygląda, jakby trochę Jezus zepsuł imprezę, tak? Bo oni spotkali się, żeby świętować, celebrować, tak? Ucztować, uczcić Jezusa. Był tam Łazarz i inni, było bardzo, że tak powiem, przyjemnie na pewno, a tu nagle taki zgrzyt. Taki zgrzyt, bo komentarz Jezusa, no ubogich macie zawsze u siebie, zostaw ją. Jakieś napięcie tam chyba powstało w tym momencie.
No tak, tylko że znowu musimy pamiętać, że on nie opisuje jakiejś imprezy kolejnej.
No tak, ale co właściwie oznaczało to zdanie, bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Czy to jakieś, bo w kontekście trudno jakby się domyśleć, Co Jezus miał na myśli, mówiąc to właśnie zdanie wtedy?
No też powiedzmy, mamy pewną hierarchię wartości. Przywołam inną scenę, może niezwiązaną, ale ona może nam zilustruje. No, przychodzi bogaty młodzieniec i mówi, co robić, żeby życie wieczne mieć. No nasz przykazania, no znam. Jezus się ucieszył, z miłością na niego patrzy, ale jednego ci brakuje, a teraz pójdź za mną, rozdaj to co masz ubogim. No i odchodzi smutny. I pytanie każdego z nas jest takie, wrócił czy nie wrócił?
No właśnie.
Ewangelia nam nie odpowiada na to. I dobrze, bo to jest pytanie do mnie, nie do niego. To czy on wrócił, to jego sprawa. Co ja zrobię w sytuacjach, w których będę musiał wybierać? Doczesność i przywiązanie do tej doczesności, a wieczność, która czasem wymaga, żeby się odkotwiczyć. I tu jest coś bardzo takiego podobnego, prawda, że tych, powiedzmy, Jezus nie deprecjonuje pomocy ubogim. Przecież do tego wzywał, cokolwiek uczynicie najmniejszemu z moich braci i sióstr, to mi uczynicie, prawda? Więc ta troska o ubogich i w Starym, i w Nowym Testamencie jest zaakcentowana. Ale są takie momenty, w których trzeba mieć tą właśnie hierarchię ważności, prawda? Ktoś powie, no ja się teraz zajmę czymś innym, a na przykład nie pójdę w niedzielę do kościoła. Taka bardziej egzystencjalna sytuacja. Więc Jezus mówi, teraz się dzieje zbawienie świata. Mówię, ubogimi się zdążycie zająć, prawda? Na ubogich jeszcze przyjdzie też właściwy czas, kiedy powiedzmy, najpierw bądźcie uczestnikami tego, co się tutaj szykuje, o wiele ważniejszego.
Też to by wskazywało jakby na ważność tego, co ma się za chwilę wydarzyć w tych nadchodzących dniach,
dokładnie,
Wielkiego Tygodnia.
Dokładnie,
tak?
Dokładnie.
Na razie zostawcie ubogich na boku, to jest czas zawsze na to, ale teraz coś ważniejszego, coś najważniejszego jest teraz i przed nami w tych następnych dniach. I na to by to zdanie wskazywało.
No my powiedzmy dzisiaj też, żeby być tak już bliżej naszych czasów, my też znamy wielu tych, którzy się deklarują jako chrześcijanie, ale już na przykład nie czerpią z tego bogactwa, którym na przykład jest liturgia Kościoła, Eucharystia, prawda? No i w pewnym momencie grozi takie wypalenie, takie skupienie się na aktywności, a zapomnienie o duchowości, prawda? Żeby to jedno miało ręce, to drugie musi być zakorzenione w duchowości, prawda?
I na zakończenie tego fragmentu, tej uczty, Jan jeszcze tak pisze. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także, by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych, o tym już wspominaliśmy. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Dlaczego chcieli zabić Łazarza?
No był przede wszystkim dowodem na to, że po prostu Jezus ma prawo mówić to, co mówi, i czyni to, co mówi. I można mu wierzyć, że rzeczywiście ma moc, tak jak on zresztą potem sam powie w innym miejscu,
czyli
ma moc życie swoje oddać i je sobie przywrócić.
Żyjący ciągle był jakby takim dowodem na autorytet Jezusa. I to
no
trzeba
tak,
było też,
dokładnie.
Usuwając Jezusa, trzeba było też usunąć Łazarza, żeby nie było do czego się ewentualnie odwołać.
Tak.
Stąd też, no ale to jest ciekawe też, że oni tam byli, ci faryzeusze, tam doszli do tego, więc jakby to sobie tak dosłownie wyobrazić, no to jak, siedzą przy stole Maria, Łazarz, goście, a tu nagle jacyś faryzeusze przychodzą. Czy oni byli zaproszeni, czy to
mamy,
chodzi o symbolikę pewną tutaj
janową? My mamy troszkę obraz faryzeuszy zniekształcony przez Ewangelię Mateusza, która powstała w specyficznym kontekście, kiedy no oni jakby stanęli na czele jako jedyny autorytet już wtedy judaizmu po roku 70. Tymczasem jak uważnie czytamy inne Ewangelie, to Jezus jakimś tam wrogiem faryzeuszów, a faryzeusze wrogami Jezusa wszyscy nagminnie nie byli. Spotykamy i przyjaciół Jezusa wśród faryzeuszy, mamy tego Szymona
Trendowatego.
Mogli
tam być wśród tych zgromadzonych, ale jednak tutaj Jan wyciąga to, że chcieli jednak zgładzić Łazarza, więc chyba przyjaźnie nie byli nastawieni.
No to już Jan też pisze z pewnej perspektywy, kiedy ten judaizm taki faryzejski już jednak był takim dominującym, bo no nie było świątyni, nie było tego drugiego ugrupowania.
Czyli raz jeszcze myślę, warto podkreślić, że czytając ten fragment janowy w Betanii, nie możemy go brać dosłownie w tym sensie, że to są opisane dokładnie wydarzenia tak z tego miejsca, jakby raport z tej imprezy, z tej kolacji. To jest coś więcej.
Właśnie. Nie jest raport, nie jest to też tutaj akcent położony na jakąś chronologię zdarzeń, jest akcent położony na interpretację tego, co
właśnie
się stało.
To jest chyba charakterystyczne dla Jana w ogóle, całej Ewangelii Jana.
No,
o tym musimy pamiętać.
On pisał z pewnej perspektywy też już pewnych doświadczeń Kościoła i pierwszych prześladowań, i pierwszych sporów doktrynalnych. Jego Ewangelia jest taka najbardziej, można powiedzieć, nacechowana czymś, co byśmy nazywali dzisiaj sakramentami. Tam się jeszcze nie mówi wprost, bo to jest pojęcie późniejsze, ale sama rzeczywistość, którą my dzisiaj określamy mianem sakramentów, tu się przebija, trzeba wyjaśnić pewne rzeczy, wejść w głąb, bo było niezrozumienie. Prawda? No tutaj też ten Kościół nam się rozszerzył nagle, weszły też zupełnie nowe grupy ludzi z innej kultury i tak dalej. Pewne rzeczy nam się tutaj zderzyły. Ten sposób myślenia, powiedzmy, jaki mieliśmy w Judei, sposób myślenia, jaki mieli heleniści i jeszcze inni, prawda? No to wszystko razem jakby, powiedzmy, odzwierciedliło się w Ewangelii Jana, że on gdzie indziej położył akcenty niż wcześniejsze
Ewangelii. O tym po prostu musimy pamiętać, mieć to tak w perspektywie, czytając nawet takie, ten fragment i inne fragmenty też Ewangelii Jana. No więc uczta dobiegła końca. Pewnie wszyscy udali się na spoczynek po tej kolacji uroczystej. I przed nami kolejny dzień, który my zwiemy w naszej tradycji niedzielą palmową. I ten dzień zacznie się radośnie. A skąd te palmy? Dlaczego procesja z okrzykami Hozanna? O tym już zaczniemy mówić w kolejnym naszym odcinku.